Liturgia, która jak uczy Sobór Watykański II, jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego i zarazem szkołą wiary, rządzi się czasem kairos. Nie czasem chronos, tym czasem linearnym, w którym zdarzenia następują jedne po drugich, ale właśnie czasem kairos. To znaczy rytmem przeżyć, rytmem doświadczenia duchowego. I właśnie takim szczęśliwym kairos jest to, że początek naszego sympozjum, w którym chcemy pochylać się nad pobożnością ludową na przestrzeni 1050 lat i szukać w tej pobożności elementów chrześcijańskich, że rozpoczyna się to sympozjum w uroczystość świętego Stanisława Biskupa, które tę uroczystość, jak mówiłem, liturgia przesuwa na dzień dzisiejszy z tej racji, że wczoraj była ważniejsza uroczystość, jaką jest wniebowstąpienie pańskie. Czy jest związek pomiędzy świętym Stanisławem Biskupem a pobożnością? Jaki ten związek jest? Najpierw krótko przypomnijmy postać tego wielkiego męczennika, patrona Polski, którego kult kształtował przez niemal 1000 lat naszą polską pobożność, pobożność na tych ziemiach. Przypomnijmy, że urodził się najprawdopodobniej w Szczepanowie koło Brzeska na terenie obecnej diecezji tarnowskiej około roku 1030. Otrzymał bardzo dobre wykształcenie także za granicą i był najpierw kanonikiem krakowskim, a potem i był sekretarzem biskupa Lamberta, który wskazał go jako swego następcę. I tak się istotnie stało po śmierci biskupa Lamberta przez króla Bolesława Szczodrego, zwanego także Śmiałym, został wskazany jako biskup krakowski. Takie wtedy były zwyczaje i takie praktyki. Stało się to około roku 1072. Przez kilka lat swojego pasterzowania jako biskup krakowski wykazał się wielką gorliwością, także w stosunku do kapłanów, o czym rzadko się mówi. Mianowicie, jak mało który biskup odwiedził wszystkich kapłanów na terenie swojej diecezji, utrzymywał z nimi osobiste kontakty. Może nam się wydawać to niczym nadzwyczajnym z obecnej perspektywy, ale biorąc pod uwagę obyczajowość i pewne relacje społeczne sprzed niemal 1000 lat, taka postawa pasterza, biskupa, który był możnowładcą, który miał czasami i w tym przypadku także faktyczną władzę, większą nawet niż król, było czymś naprawdę niezwykłym. Poza tym w ciągu kilku lat posługiwania pasterskiego biskupa Stanisława ze Szczepanowa uporządkował on sprawy prawne, jeśli chodzi o pierwszą diecezję, diecezję gnieźnieńską, dzięki czemu ustały wszelkie roszczenia ze strony sąsiada zachodniego w stosunku do struktur eklezjalnych na terenie Polski, które dopiero się kształtowały. Relacje z królem na początku układały się najprawdopodobniej bardzo dobrze, ale tylko do czasu. Do konfliktu doszło około roku 1079. Nie ma tu zgody wśród historyków, co tak naprawdę było przyczyną konfliktu i bezpośrednim powodem zabicia biskupa Stanisława przez króla Bolesława Śmiałego, zwanego także Szczodrym. Historycy i przekazy historyczne sugerują, że powodem była nieugięta postawa biskupa wobec nadużyć, jakich dopuszczał się król. A król w owym czasie prowadził liczne wojny, zwłaszcza na terenach wschodnich i południowych. W trosce o zabezpieczenie ziem polskich prowadził liczne działania wojenne z udziałem rycerzy i wojów. W tamtym czasie było takie prawo, że rycerze, żołnierze towarzyszący królowi mieli obowiązek być przy królu przez 40 dni. a po 40 dniach mieli prawo do czegoś w rodzaju urlopu czy takiej przerwy, ale oczywiście zawsze za zgodą króla. Król Bolesław natomiast nie wyrażał takiej zgody. Zmuszał wszystkich swoich żołnierzy do przebywania z nim bez przerwy, a trwało to czasem kilka lat, co było ze szkodą dla ich majątków, dla ich rodzin. Dochodziło do napaści na ich rodowe majątki, a i także rodziny się sypały. Jak się notuje, były też jakieś problemy z wiernością ich żon. Nic dziwnego, że ci żołnierze po prostu potajemnie króla opuścili. I kiedy król wrócił z wojen do Krakowa, bardzo surowo potraktował tych wszystkich, nazwijmy, dezerterów, poddając ich licznym torturom, czy nawet zabijając, także represjonując ich rodziny. I właśnie w obronie tych krzywdzonych rodzin, tych kobiet i rycerzy, stanął biskup Stanisław. I tu najprawdopodobniej doszło do poważnego zatargu, a król, który był człowiekiem bardzo porywczym i mściwym, postanowił pozbyć się niebezpiecznego dla siebie rywala, tym bardziej, że jak wspomniałem, biskup Stanisław z racji swego wykształcenia, swojej pozycji, pełnił funkcję, czy posiadał autorytet równy, jeżeli nie wyższy, władzy królewskiej. Do nieszczęścia doszło w czasie mszy świętej, którą sprawował biskup Stanisław w kościele świętego Michała na Skałce w Krakowie w roku 1079. Historycy też nie są zgodni co do samych okoliczności zajścia. Jedni twierdzą, że król osobiście dopuścił się zbrodni, przebijając biskupa mieczem, a towarzyszący mu słudzy po prostu odrąbali mu kończyny. To była forma kary, zemsty za podważenie władzy królewskiej. Legenda głosi, że to rozczłonkowane ciało, rozrzucone na dziedzińcu kościelnym, było pilnowane przez orły przed zwierzętami, a z czasem, zanim je zebrano, wróciło i scaliło się w jedno ciało. To legenda, która powstała nieco później, właśnie w kontekście pobożności ludowej, ale była wyrazem, czy widziano w tym jako przepowiednie rozbicia dzielnicowego, które nastąpiło niebawem po ucieczce króla Bolesława Śmiałego z Polski, bowiem sprzeciw ludu, sprzeciw wiernych był tak silny, że król doszedł do wniosku, że już nie ma moralnej władzy, aby tutaj pełnić tę funkcję. Niebawem doszło do rozbicia dzielnicowego Polski, czego zapowiedzią miało być to rozczłonkowane ciało biskupa Stanisława, a orły pilnujące tego ciała to właśnie nawiązanie do godła Polski, orła, który jest symbolem dumy, symbolem waleczności. Ta zbrodnia, jaka się dokonała, odbiła się szerokim echem w całym kraju. Od niemal pierwszych dni biskupa Stanisława otaczano wielką czcią. I rzecz ciekawa, że pomimo rozbicia dzielnicowego, rozbicia terenu kraju na dzielnice i książęta zarządzający tymi dzielnicami między sobą toczyli różnego rodzaju potyczki, walki, rywalizacje, to jednak tym, co jednoczyło wszystkich Polaków na tych ziemiach, była cześć dla biskupa Stanisława. Odbywały się pielgrzymki, różne formy prywatnej pobożności wokół tej postaci. Można powiedzieć, że nie tylko za życia, ale także po śmierci biskup Stanisław jednoczył naród, stawał w obronie jego integralności i jego tożsamości. Jego kanonizacja, mimo różnych petycji, jakie były kierowane do Rzymu, odwlekała się i dokonała się dopiero 8 września roku 1253. Jako ciekawostkę warto powiedzieć, że ta kanonizacja była jedną z pierwszych dokonywaną właśnie przez papieża i to w nowo otwartej, nowo wybudowanej bazylice świętego Franciszka w Asyżu. Kult świętego Stanisława bardzo się dynamicznie rozwijał. ten akt kanonizacji, który dokonał się w Asyżu, jest faktycznym momentem wyniesienia do chwały ołtarzy, ale jednak delegacja, która brała udział w tej uroczystości, do Krakowa dotarła dopiero na wiosnę 8 maja 1254 roku. I przybycie z relikwiami, które zabrano na kanonizację do Krakowa tego dnia, było tak wielkim wydarzeniem, że w Polsce przyjęto tę datę, 8 maja, jako datę czci świętego Stanisława biskupa i męczennika, w dniu, kiedy w Krakowie po raz pierwszy obchodzono uroczyście pamiątkę jego kanonizacji. Przez całe tysiąclecie ta postać kształtowała naszą pobożność, czego wyrazem są nie tylko liczne miejscowości o tej nazwie, ale także wielu osób, które na chrzcie przyjmują imię Stanisław bądź Stanisław. Można by się pytać, jakie znaczenie ta postać ma dla współczesnej pobożności, dla współczesnej duchowości, dla życia Kościoła w Polsce, w naszych czasach i dla naszego społeczeństwa. Jako żywo słowa dzisiejszej liturgii, słowa, które słyszeliśmy, odnieść możemy do postaci świętego Stanisława. Przede wszystkim można o nim powiedzieć to samo, co Chrystus powiedział o sobie. Jestem dobrym pasterzem. Znam moje owce. Oddaję życie moje za owce. Nie uciekam w obliczu niebezpieczeństwa, ale staję w ich obronie. Taki był biskup Stanisław, do którego również można odnieść słowa świętego Pawła z drugiego dzisiejszego czytania, że nic nie może nas odłączyć od miłości Chrystusowej. Ani utrapienie, ani ucisk, ani prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy dosłownie miecz. Starożytny pisarz Tertulian napisał kiedyś, że sanguis martyrum semen christianorum. Krew męczenników jest zasiewem nowych chrześcijan. Trudno powiedzieć, jak potoczyłyby się losy chrześcijaństwa w Polsce i trudno powiedzieć, w jakim miejscu dziejów bylibyśmy dziś, gdyby właśnie nie męczeńska krew najpierw świętego Wojciecha, potem świętego biskupa Stanisława, czy w międzyczasie jeszcze 5 braci męczenników benedyktynów z Międzyrzeca. U początku naszego chrześcijaństwa jest męczeńska krew. Jest to nasienie, które wydaje plon, plon stokrotny. Pytanie, czy my jesteśmy tym właśnie plonem. I jakim jesteśmy plonem tego ziarna krwi zasianego przed niemal 1000 lat na naszej polskiej ziemi?